Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszej części rozmów niedokończonych. Witam również naszego gościa, którym jest dzisiaj pan Jarosław Wróbel, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.
Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże Panie Prezesie. Może najpierw wyjaśnijmy, czym jest Polska Spółka Gazownictwa, żebyśmy wiedzieli, na jakim obszarze się poruszamy w naszych rozmowach.
Polska Spółka Gazownictwa to główne aktywo grupy kapitałowej PGNiG. Polska Spółka Gazownictwa od 2 lat realizuje nową wizję Narodowego Operatora Systemu Dystrybucji Gazu. To spółka, która skupia na dzień dzisiejszy około 97% potencjału dystrybucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej. Posiada około 14,5 miliarda aktywów, obsługuje blisko 7 milionów klientów i dystrybuuje blisko 11,4 miliarda metrów sześciennych gazu w Polsce rocznie. Polska Spółka Gazownictwa to również największy operator systemu dystrybucji gazu w Europie.
Czyli mówimy dzisiaj o dystrybucji gazu. To jest...
Niewątpliwie dzisiaj mówimy o dystrybucji
gazu. Temat naszej rozmowy, o dystrybucji gazu. Panie prezesie, w Polsce dokonuje się pewne przekierunkowanie pewnej filozofii, ale też i pewnej też i technologii myślenia i też sprowadzania, dystrybuowania gazu. Można tak obrazowo to opisać z kierunku wschód-zachód. Przechodzimy na kierunek północ-południe. Co ta zmiana oznacza? Na czym ona polega? Czego ona jest wyrazem i jakie ona ma konsekwencje dla pańskiej firmy, czy dla poszczególnych obywateli, dla Polaków?
Ta zmiana, tak jak ojciec zauważył, to przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa energetycznego Rzeczpospolitej Polskiej. To w perspektywie najbliższych lat całkowite uniezależnienie się od dostaw z kierunku wschodniego, ale tym zajmuje się w ramach grupy kapitałowej PGNiG, PGNiG S.A. Jest to sztandarowy projekt pana prezesa Piotra Woźniaka, który od lat skutecznie próbuje realizować dostawę gazu z kierunku po prostu północnego. To również sztandarowy projekt przede wszystkim rządu Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie zarówno pan minister Piotr Naimski, jak i pan minister Krzysztof Tchórzewski bardzo mocno realizują zmianę kierunku dostaw i dywersyfikacji dostaw paliwa gazowego do Polski. Posiadamy już terminal LNG w Świnoujściu, który zmienił zupełnie po prostu strategiczną możliwość dostawy paliwa gazowego do Polski. Natomiast Polska Spółka Gazownictwa wykorzystuje tę szansę jako narodowy operator systemu dystrybucji gazu. W ciągu najbliższych 5 lat za kwotę ponad 11 miliardów złotych przebudujemy całkowicie system dystrybucji gazu. Tak, żeby w ciągu najbliższych po prostu lat mieć możliwość skutecznej dostawy paliwa gazowego do tych 7 milionów klientów właśnie z kierunku północnego i z innych kierunków poza kierunkiem wschodnim.
Czyli plany są bardzo ambitne i pewnie niełatwe. Przebudowa całkowita systemu pewnego gazownictwa. Mówimy o choćby o obszarze Polski, ale też podpięcie Polski pod ten cały system przesyłu północ-południe, cały projekt Trójmorza. To nie jest pańska firma wprost tym się zajmująca, ale też cały ten system gdzieś to musi uwzględniać, tę szerszą strategię.
Wątpliwie. Można powiedzieć tak obrazowo, że o ile Gaz System, tak razem z PGNiG S.A. przebudowuje te główne autostrady i to szczególnie jeszcze transgraniczne wejścia po prostu do Polski, to Polska Spółka Gazownictwa zajmuje się drogami ekspresowymi, drogami wojewódzkimi i lokalnymi, jeżeli chodzi o sieć po prostu gazową. My po prostu musimy zapewnić możliwość dystrybucji paliwa gazowego bezpieczną i efektywną do blisko 7 milionów klientów. Przy czym w związku z pojawieniem się terminala LNG, który funkcjonuje od kilku lat, mamy możliwość w tym momencie już efektywnej dostawy paliwa gazowego do poszczególnych regionów kraju. Praktycznie w tej chwili wykorzystujemy tę możliwość w ten sposób, że robimy coś takiego jak gazyfikacja wyspowa. Dawniej dostawa paliwa gazowego była związana z jednej strony z rozbudową sieci przesyłowych przez Gaz System, z drugiej strony poprzez po prostu wpięcie się w sieć Gaz-Systemu przez Polską Spółkę Gazownictwa. Niejednokrotnie po kilkanaście lat czy kilkadziesiąt lat trzeba było czekać na możliwość dostawy paliwa gazowego w ten sposób, ponieważ inwestycje w sieci przesyłowe, dystrybucyjne są niesamowicie kapitałochłonne. W tej chwili opracowaliśmy zupełnie inną koncepcję, koncepcję wykorzystania właśnie terminala LNG od dwóch lat poprzez tak zwaną gazyfikację wyspową.
Na czym ona polega?
Na czym polega gazyfikacja wyspowa? Po pierwsze, zamiast czekać na rozbudowę sieci przesyłowych, dystrybucyjnych, lokalnych, to w pierwszej kolejności budujemy na terenie danej gminy, danego powiatu sieć lokalną, czyli która dostarcza gaz do końcowych klientów, a jednocześnie stawiamy stację tak zwanej pregazyfikacji, do której cysternami samochodowymi czy cysternami kolejowymi jest dostarczony gaz LNG. Czyli unikamy wieloletniego, bardzo skomplikowanego procesu inwestycyjnego i nakładotwórczego, jeżeli chodzi o dostawy paliwa gazowego do wybranej gminy, a klienci już natychmiast w ciągu 2-3 lat mogą otrzymać po prostu gaz w określonych lokalizacjach. Że jest potężne zainteresowanie, świadczy fakt, że Polska Spółka Gazownictwa do dnia dzisiejszego podpisała 461 listów intencyjnych z gminami na gazyfikację poszczególnych gmin.
Tu partnerem dla Państwa są gminy, jest gmina, tak? A więc
tak,
wójt...
Polska Spółka Gazownictwa jako Narodowy Operator Systemu Dystrybucji Gazu, przebudowując strukturę organizacyjną PSG od 1 stycznia 2017 roku, powróciła do korzeni. Czyli przede wszystkim gazownictwo dystrybucyjne to gazownictwo bardzo silnie skorelowane ze strukturami powiatowymi, samorządowymi w terenie. To są nasi partnerzy dla gazyfikacji określonych obszarów. W Polsce, nie wiem czy każdy to wie, że tylko 58% powierzchni kraju ma możliwość dostawy paliwa gazowego na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o gaz sieciowy. Chcemy w ciągu najbliższych lat znacząco podnieść ten wskaźnik. W strategii Polskiej Spółki Gazownictwa i Grupy Kapitałowej PGNiG mamy gazyfikację 74 gmin do 2022 roku. Już w tej chwili wiemy, że ten wskaźnik znacząco przekroczymy. Będzie to minimum 125 nowo zgazyfikowanych gmin.
No dane niesamowite, powiem szczerze, zaskakujące, że tylko 58% kraju ma dostęp do gazu sieciowego, a więc no prawie, że połowa kraju, terytorium Polski nie ma dostępu do tego gazu, tak?
Tak.
Tak to należy rozumieć.
Tak.
I wtedy
pozostaje albo energia elektryczna, albo propan-butan, tak, albo inne nośniki energii, czyli węgiel, drewno.
To też pokazuje skalę wyzwań, jakie stają przed państwem w tej rekonstrukcji tego całego systemu, czy wręcz w zbudowaniu, bo to nie jest rekonstrukcja, ale trzeba to zbudować, bo tam tego nie ma.
Ale z drugiej strony jest to przepiękna praca, wręcz pionierska praca. My zawsze tutaj za wzór stawiamy na przykład dostawę gazu z Podkarpacia do Centralnego Okręgu Przemysłowego. Właśnie mija równe 80 lat, jak budowano pierwszy gazociąg przesyłowo-dystrybucyjny gazu ziemnego z naszych kopalń po prostu z Podkarpacia do Centralnego Okręgu Przemysłowego i budowano COB. Już wtedy, 80 lat temu, o tym pomyślano.
Szlak przetarty już jest? Są wzorce?
Szlak został przetarty, są wzorce. W tej chwili de facto inwestycja w infrastrukturę to jest gigantyczne koło zamachowe polskiej gospodarki. My w samych inwestycjach do 2022 roku przeznaczymy ponad 11 miliardów złotych na przebudowę tego systemu. To są nowe miejsca pracy, to są dziesiątki tysięcy miejsc pracy, to jest zatrudnienie dla firm, to jest potężny boom inwestycyjny i pobudzanie koniunktury wewnętrznej.
Podatki dla państwa i tak.
Oczywiście podatki dla państwa, podatki dla Skarbu Państwa, a przede wszystkim miejsca pracy. Miejsca pracy Polska Spółka Gazownictwa, dlatego że dwa lata temu udało nam się zmienić w ogóle paradygmat funkcjonowania, zupełnie nowe podejście. Zarząd drugiej kadencji podjął decyzję, że z podejścia takiego stricte polegającego na prostej redukcji kosztów, głównie poprzez zwalnianie pracowników. Ja pragnę przypomnieć, że w latach 2013-15 w Polskiej Spółce Gazownictwa zwolniono ponad 2400 pracowników. Przeszliśmy na podejście bardzo prorozwojowe i tutaj ogromna zasługa szefa grupy kapitałowej, pana prezesa Piotra Woźniaka, który zezwolił na to podejście, na zmianę po prostu paradygmatu, gdzie w tej chwili utrzymujemy jak najbardziej efektywność, ale zarabiamy na te nowe miejsca pracy. W ciągu ostatniego półtora roku w Polskiej Spółce Gazownictwa przybyło około 500 nowych miejsc pracy. Stan zatrudnienia jeszcze nie tak dawno, w lutym 2016 roku, to było 10 500 osób. W tej chwili zbliżamy się do 11 100.
Czyli koło zamachowe dla gospodarki polskiej, jak pan wspomniał, bo też te zbudowane sieci, infrastruktura, ją też trzeba będzie utrzymać, konserwować, a więc to są trwałe te miejsca pracy, nie tylko na czas samej budowy, ale też i potem. Wspomniał pan, panie prezesie, jako jeden z elementów tego planu rozwoju gazyfikacji w Polsce, o tej gazyfikacji wyspowej. To jest jeden z tych elementów i jeszcze tylko gwoli do powiedzenia, czyli myślimy o zbudowaniu w każdej gminie takiego regazyfikatora, takich punktów, tak, dystrybucji, magazynowania gazu w każdej gminie. Tak?
Tam, gdzie nam się nie opłaca na dzień dzisiejszy dostawa paliwa gazowego poprzez sieć zdalną, dlatego że nie mamy sieci po prostu przesyłowej, nie mamy sieci dystrybucyjnej, bądź nakłady by były inwestycyjne bardzo duże, bądź cykl inwestycyjny kilkunastoletni, tam stawiamy stację regazyfikacji i budujemy sieć lokalną natychmiast. W ciągu 2-3 lat jesteśmy w stanie dostarczyć po prostu paliwo gazowe od momentu podpisania listu intencyjnego w takiej gminie. Tylko w tym roku budujemy 11 takich systemów. W przyszłym roku planujemy 20 kolejnych, a na przestrzeni najbliższych 3 lat około 47.
Bo mówimy o perspektywie czasu do roku 2000, którego?
Jeżeli chodzi o w ogóle gazyfikację wyspową, chcemy ją realizować do roku 2022, natomiast w ciągu najbliższych 3 lat zakładamy, że oddamy około 47-60 po prostu systemów gazyfikacji wyspowej jako Polska Spółka Gazownictwa.
Tak. Ta gazyfikacja wyspowa to jest jeden z elementów, czy są jeszcze jakieś inne elementy tej zmiany paradygmatu, zmiany modelu bezpieczeństwa energetycznego w Polsce?
Tak. Przede wszystkim wpisujemy się na trwałe w kierunki dywersyfikacji po prostu dostaw, ale co jest równie ważne, dbamy o bezpieczną i efektywną dostawę paliwa gazowego. Stąd nowa struktura organizacyjna Polskiej Spółki Gazownictwa, która praktycznie uległa z jednej strony spłaszczeniu, z drugiej strony została bardzo mocno skorelowana ze strukturą administracyjną Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy na dzień dzisiejszy 17 oddziałów jako zakładów gazowniczych, 172 gazownie i centrale Polskiej Spółki Gazownictwa. Jest to struktura, która bardzo mocno współgra z administracją samorządową, z administracją państwową w terenie, a co równie ważne, ta struktura organizacyjna wróciła do korzeni i przybliżyła klientowi, tym 7 milionów klientów, gazownictwo z powrotem do terenu. Myśmy jeszcze nie tak dawno, bo jeszcze w ubiegłym roku, klient w PSG był obsługiwany tylko w 25 miejscach w Polsce. Począwszy od 1 stycznia 2017 roku w 172.
A więc ten skok jest niesamowity, ogromny. Co to może oznaczać? Czy to już może oznaczać coś dla odbiorców gazu? My tu mówimy o systemie, to wszystko jest ważne, ale pytanie się gdzieś na pewno jawi u naszych słuchaczy. Co to dla mnie oznacza? Kwestia, no konkretnie ceny gazu, czy to będzie miało, czy to już ma jakieś przełożenie, wpływ na obniżenie kosztów?
Tak, znaczy z jednej strony wracamy do korzeni, z drugiej strony spłaszczyliśmy strukturę, ale cały czas patrzymy i pilnujemy efektywności po prostu ekonomicznej dostawy paliwa gazowego. To przede wszystkim z punktu widzenia klienta od 3 lat cena dystrybucji gazu w Polsce nie wzrosła. To jest do sprawdzenia. My cały czas rozliczamy się z klientami na bazie taryfy po prostu sprzed 3 lat.
O cenie dystrybucji gazu, nie o samej cenie gazu.
My absolutnie się nie zajmujemy jako Polska Spółka Gazownictwa obrotem. To jest zupełnie zadanie innej części grupy kapitałowej PGNiG. Natomiast my zajmujemy się po prostu tylko i wyłącznie częścią dystrybucyjną. W związku z tym możemy odpowiadać tylko i wyłącznie za cenę dystrybucji gazu i ta cena od 3 lat jest niezmienna. Zaproponowaliśmy również prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, że na najbliższe 3 lata jesteśmy w stanie również zamrozić cenę dystrybucji gazu na tym samym poziomie, pomimo tak gigantycznych nakładów inwestycyjnych i odbudowy potencjału miejsc pracy w terenie, ponieważ przybywa nam corocznie ponad 3,5 tysiąca kilometrów sieci, kilkaset stacji redukcyjno-pomiarowych. To wszystko musimy w sposób efektywny i bezpieczny obsłużyć.
Czy te działania pańskiej firmy są jakoś skorelowane z działaniami, o których się wiele mówi, tymi proekologicznymi? Mamy zimę, za chwilę będziemy mówić o smogu w Polsce, tak? Pan tu wspomniał, że większość, przepraszam, no ale prawie połowa terenu Polski nie jest objęta tą siecią gazu, a więc są inne formy ogrzewania domów, tak, posługiwania się typu węgiel, spalanie różnych innych materiałów, a więc czy tutaj gdzieś jest jakieś też wsparcie, współpraca, jeśli chodzi o tę politykę ekologiczną państwa?
Przede wszystkim, jeżeli można, to nie jest moja firma, to jest firma po prostu jako dobro narodowe, które ja tylko i wyłącznie zarządzam. Natomiast ta firma jest wartością przede wszystkim wszystkich Polaków, a co najważniejsze, jest dobrem naszych pracowników, współpracowników. Natomiast zwracając do wątku ekologicznego, na pewno w ramach po prostu programu Czyste Powietrze rządowego bardzo mocno żeśmy się zaangażowali jako Polska Spółka Gazownictwa, również w ramach grupy kapitałowej PGNiG staramy się maksymalnie eliminować kwestie smogu w Polsce, tak? Ponieważ tak się składa, że im szybciej dostarczymy paliwo gazowe, tym więcej mieszkańców Polski będzie mogło po prostu korzystać z gazu, a gaz na pewno jest paliwem bardzo ekologicznym w XXI wieku. Mało tego, gaz generuje nowe miejsca pracy, gaz również umożliwia ściągnięcie po prostu potencjału biznesowego. We współczesnym świecie praktycznie wszystkie ciągi technologiczne, wszystkie miejsca pracy o stałym charakterze wykorzystują paliwo gazowe jako medium.
A więc też takie właśnie koło zamachowe, jak pan wspomniał, gospodarki polskiej, ta dostępność tego właśnie paliwa. Czy, pytanie może retoryczne, czy jest czymś trudnym przebudowa systemu gazowniczego w Polsce, zmiana kierunku transportu gazu?
Tak, jest to wielkie wyzwanie, szczególnie z punktu widzenia regulacji prawnych, które na dzień dzisiejszy obowiązują w Rzeczpospolitej Polskiej. Staramy się wspólnie z rządem RP przebudować system, ale co najważniejsze, przebudować również regulacje prawne, które mają ułatwić szybszą możliwość realizacji określonych inwestycji infrastrukturalnych. O ile Gaz System, czyli spółka, która zajmuje się przesyłem gazu, która odpowiada za te mega autostrady, ma tak zwaną specustawę, która ułatwia jej budowanie po prostu systemu przesyłowego, o tyle dystrybucja na dzień dzisiejszy jeszcze takiej ustawy się nie dorobiła, ale mam nadzieję, że we współpracy z poszczególnymi ministrami, z panem ministrem Piotrem Nańskim, z panem ministrem Krzysztofem Tchórzewskim, uda nam się po prostu to wielkie dzieło transformacyjne przeprowadzić.
Czyli trudności natury bardziej prawnej niż technologicznej tutaj.
Tak, znaczy dzisiaj budujemy, proszę ojca, bardzo szybko, tak? Można powiedzieć, my z punktu widzenia inwestycyjnego jesteśmy w stanie wybudować te gazociągi w ciągu roku, 2 lat, natomiast wiele lat nam zajmują proces przygotowania inwestycji, proces uzyskania przede wszystkim zgód, wejścia na określone po prostu tereny, działki, określonych zgód po prostu środowiskowych. To wszystko wydłuża cykl inwestycyjny czasami do 6, 8, 10 lat.
Zanim można ruszyć z konkretnymi pracami
w terenie, tak.
Tymi widzialnymi. No ale skoro to jest spółka Skarbu Państwa, a więc no jest tutaj też to zaangażowanie państwa w cały ten proces.
Tak jak podkreśliłem, mamy ogromne wsparcie po prostu rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Między innymi stąd zatwierdzenie wizji Narodowego Operatora Systemu Dystrybucji Gazu, którą od 2 lat skutecznie po prostu realizujemy, o czym świadczą też wyniki po prostu spółki na przestrzeni tych 2 lat, ale co najważniejsze, również kwestie odpowiednich regulacji, które już zostały wdrożone. To między innymi regulacja tak zwanego rozporządzenia systemowego, które uporządkowało rynek gazu, jeżeli chodzi o przesył i dystrybucję pomiędzy Gaz-Systemem a Polską Spółką Gazownictwa. W tej chwili jest jasno powiedziane, że wszyscy klienci do 46 tysięcy metrów sześciennych na godzinę są od 8 lutego 2017 roku po stronie dystrybucji i dopiero po przekroczeniu tej bariery są po stronie po prostu operatora systemu przesyłowego. To znacząco uporządkował. Również wielka pomoc w zakresie uporządkowania ustawy o miarach, też dopasowanie nas po prostu do standardów, do rozwiązań, które są spotykane na dzień dzisiejszy w Europie.
Czy ta decentralizacja dystrybucji gazu, bo tak to rozumiem, jeśli błędnie, to proszę mnie poprawić, ta gazyfikacja wyspowa, o której Pan wspomniał, czy to też oznacza większy wpływ lokalnych społeczności, choćby właśnie gmin wspomnianych, na cały ten system dystrybucji gazu? Czy to będzie właśnie miało to przełożenie na, że wójt gminy ma coś tutaj więcej do powiedzenia w tym temacie?
Na pewno o tyle będzie miał więcej do powiedzenia i ma, że jeżeli zdecyduje się na przekonanie lokalnej społeczności co do podpisania listu intencyjnego, na bazie tego listu jest opracowywana bardzo szybko koncepcja gazyfikacji danej gminy, a potem jest uruchamiany proces po prostu inwestycyjny, czyli zamiast klasycznego podejścia, skrócenie możliwości skorzystania z dobra, jakim jest paliwo gazowe, z kilkunastu lat do 2-3 lat, tak jak już wspominałem.
Zamiast klasycznego podejścia, czyli jakie to jest to podejście klasyczne? Bo
klasyczne to najpierw budujemy sieć przesyłową. Gaz-System buduje po prostu gazociągi przesyłowe. Potem my wpinamy się z naszą siecią dystrybucyjną do tych gazociągów przesyłowych w odpowiednich miejscach i dopiero budujemy sieć po prostu niskociśnieniową, taką lokalną w terenie, gdzie możemy podpinać po prostu klientów, czyli jest gazociąg wysokoprężny, stacje redukcyjne pomiarowe pierwszego stopnia, średnio prężny, stacje redukcyjne pomiarowe drugiego stopnia, niskoprężna sieć i przyłącza gazowe dla poszczególnych klientów. Tak? To jest bardzo długa droga ze względu chociażby na procedury, ze względu na to, że mamy wielu inwestorów po drodze. Natomiast tutaj od razu możemy poprzez gazyfikację wyspową i poprzez dostępność paliwa gazowego, ponieważ jeżeli chodzi o grupę kapitałową PGNiG, nie tak dawno, ponieważ prezes grupy podpisywał po prostu kontrakt chociażby z Amerykanami, tak, na dostawę LNG, na pełną dywersyfikację dostaw paliwa gazowego do Polski. Pierwszy kontrakt był podpisywany. To się wszystko dzieje. Mamy bezpieczną, stabilne źródło dostawy paliwa gazowego.
I tu myślimy o tych dostawach z zagranicy.
Tak jak mówię, dostawy to oczywiście jest sprawa innej części grupy, ale z tego, co komunikaty pokazują i na ile znam zapobiegliwość pana prezesa Piotra Woźniaka, to paliwo jest zabezpieczone w odpowiedniej wielkości i ilości.
A czy możemy mówić o jakichś źródłach, nie wiem, naszych, tu pan wspomniał o Podkarpaciu choćby tutaj, czy jest, tam są jakieś zasoby?
Tym oczywiście, proszę ojca, zajmuje się z kolei jeszcze inna część grupy kapitałowej i mamy wydobycie i w obszarze podkarpackim, i w obszarze Zielonej Góry, czyli na bucie po prostu dolnośląskim i co najważniejsze, również częściowo po prostu w Wielkopolsce, tak, i na Pomorzu.
Jakie to są ilości te właśnie u nas wydobywane?
My ze źródeł krajowych, z tego co pokazują statystyki, gdzieś zabezpieczamy około 4 miliardów, 4,5 miliarda metrów sześciennych gazu po prostu rocznie.
Czyli to jest procent całości?
Czyli to jest gdzieś około 30% po prostu dostaw paliwa gazowego.
Prawie 1/3.
Prawie 1/3. Biorąc pod uwagę, że dzisiaj terminal to jest 5 miliardów, tak, za chwilę będziemy mieli rozbudowę o kolejne 2,5, bo taka decyzja została po prostu podjęta i Gaz-System nad tym pracuje, plus tak zwana słynna rura północna, całkowite uniezależnienie się ze strony z kierunku wschodniego jak najbardziej jest realne i możliwe.
Tak. Czy właśnie ten rok, o którym słyszymy w mediach, rok 2022, gdzie wygasa kontrakt na gaz z Rosji, to nie jest firma, której pan przewozi oczywiście i to jest jasne, ale do czego zmierzam? Czy to wydarzenie, które nastąpi, jak ufamy, czy ono ma dla państwa jakieś znaczenie, że to będzie gaz innej jakości, z innego kierunku? Czy firma jest na to gotowa, na to uniezależnienie się od dostaw z Rosji?
Jeżeli chodzi o polską spółkę gazownictwa, co do zmiany kierunków, na pewno będziemy gotowi co do rozprowadzenia tego gazu po całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast co do innych spraw muszą się wypowiadać niewątpliwie ci, którzy za to bezpośrednio odpowiadają. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o polską spółkę gazownictwa, na pewno na rok 2022 będziemy gotowi.
I tu nie ma żadnych obaw w tym temacie?
Nie ma żadnych obaw, na pewno dowieziemy.
Tak jest. Proszę Państwa, zapraszam teraz do telefonów, do naszego studia, do pytań, do kontaktu z panem prezesem. Przypomnę, że naszym gościem jest pan prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, pan Jarosław Wróbel. Przypomnę numery telefonów do naszego studia dla naszych widzów, słuchaczy z Polski Północnej. Jest to numer 56 657 0011, dla słuchaczy i telewizorów z Polski Południowej 56 657 0012, dla słuchaczy i telewizorów z zagranicy mamy dwa numery telefonów: 0048 56 657 0013 i 0014. Telefonia w naszej rodzinie. Bardzo prosimy dzwonić na dwa numery: 536 600 300 i 536 600 400. Rozmawiamy o sytuacji rynku gazu w Polsce. Pan prezes Jarosław Wróbel, prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, Spółki Skarbu Państwa. Czy możemy jakoś krótko, jednym zdaniem określić, opisać, jaka jest sytuacja właśnie rynku gazu w Polsce? To jest temat naszych rozmów dzisiejszych.
Znaczy, ja rozumiem, że ja na pewno się mogę odnosić, proszę Państwa, do sytuacji dystrybucji gazu w Polsce i z miłą chęcią na ten temat udzielę po prostu informacji. Natomiast co do sytuacji modelu rynku gazu, to tak jak już powiedziałem, to są kwestie przedstawicieli rządu Rzeczpospolitej Polskiej, szefa grupy kapitałowej, który patrzy z punktu widzenia globalnego. Jeżeli chodzi o sytuację modelu rynku gazu dystrybucyjnego, to na pewno ten model ewoluuje. Ten model ewoluuje w kierunku właśnie dojścia i przejścia w tak zwaną gazyfikację wyspową z wykorzystaniem przede wszystkim technologii LNG. To jest przyszłość rynku gazu dystrybucyjnego w Polsce na przestrzeni najbliższych lat.
Tak, to słowo, czyli to jest takie hasło kluczowe dla tego nowego systemu. Tak. Gazyfikacja wyspowa, tak? Tak? I wokół tego gdzieś się koncentruje cały wysiłek, tak?
To jest, z jednej strony są, można powiedzieć, dwa kierunki. Gazyfikacja wyspowa i rynek LNG. Natomiast z drugiej strony jak najbardziej gazyfikacja sieciowa co do przebudowy kierunków dostaw paliwa gazowego do Polski, tak żebyśmy się bardzo mocno wpieli w to, czym zajmuje się na dzień dzisiejszy Gaz-System razem z PGNiG.
Tak. Ale przerwałem panu wypowiedź, przepraszam bardzo.
Tak jak, proszę Państwa, niewątpliwie ta przebudowa zapewnia podniesienie bezpieczeństwa energetycznego, ale co najważniejsze, pracujemy w tej chwili, i to jest nasze najważniejsze wyzwanie, żeby w sposób bezpieczny i efektywny zabezpieczyć dostawy paliwa gazowego do 7 milionów klientów, tak, żeby ta dostawa paliwa gazowego była jak najbardziej bezpieczna i jak najbardziej po prostu po najniższych kosztach.
W tej chwili jest taka ilość klientów, a być może będzie ich na pewno więcej, kiedy, jak pan powiedział, ten zakres się powiększy dostępności.
Robimy
gazu
wszystko, żeby tych klientów było jak najwięcej i zakładamy rzeczywiście intensywny przyrost klientów dystrybucyjnych gazu ziemnego w Polsce.
Witamy pierwszego słuchacza i telewidza. Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy pana, bardzo proszę. Prosimy o imię.
Piotr.
Panie Piotrze, słuchamy uważnie, bardzo proszę.
Ja dzwonię z gminy Jordanów, bo rozpocząłem, że tak powiem, taki zainteresowałem ludzi gazyfikacją terenu naszej miejscowości. To jest tutaj Osielec, Naprawa, Toporzysko, bo pozostałe miejscowości, takie jak Łętownia Wysoka, już są zgazyfikowane i ma być rozbudowywany ten gaz. I mnie bardzo interesuje, w jaki sposób, choćkolwiek można jeszcze, bo tak, jeżeli będziemy, przyłączamy do posesji, jest ustalona cena 2158 na granicę posesji. I tak, no, do domów jednorodzinnych to jest bardzo duży koszt, no bo działka ma od 4 do 12 arów ktoś ma, więc ma jeszcze dodatkowo prowadzić, że tak powiem, potem rurociąg ziemią do budynku, do grzania wody, czy podgrzewania, że tak powiem, domu całego ogrzewania, czy też po prostu do gotowania, bo takie są możliwości. I czy będzie się coś działo w tym miejscu, żeby ten przyłącz, ta infrastruktura tak naprawdę to było wyposażenie terenu, żeby ten doprowadzenie do posesji mogło być, jakby to powiedzieć, te koszty znieść. Czy to tutaj samorządy powinny pomóc, czy może programy, bo są różne takie programy, które jak gdyby dofinansowują to, aby czyste powietrze było, prawda, żeby coraz w kierunku czystego powietrza. Czy jest możliwość tu dofinansowania tego przyłączu, który jest, że tak powiem, do granicy posesji?
Dziękujemy bardzo, panie Piotrze, i poprosimy pana prezesa o odpowiedź.
Szczęść Boże, jeżeli chodzi o dofinansowanie instalacji wewnętrznej, to niewątpliwie to jest domena właśnie samorządów, to jest domena wojewódzkich i miejskich funduszy ochrony środowiska. Czy będzie realizowany program rządowy? Zobaczymy w najbliższej przyszłości. Wiem, że takie prace w ramach Ministerstwa Energii gdzieś studialne zaczęły się po prostu pojawiać. Natomiast czy tak będzie, czas pokaże. Jeżeli chodzi o spółki infrastrukturalne, to tak samo jak w przypadku energii elektrycznej, my dostarczamy paliwo gazowe do granicy posesji. Instalacja wewnętrzna jest niewątpliwie zawsze instalacją po prostu właściciela danej posesji, ale tak jak pan słusznie zauważył, niewątpliwie w ramach środków gminnych, w ramach środków po prostu wojewódzkich, miejskich funduszy ochrony po prostu środowiska, w niektórych gminach takie programy są szykowane.
Czy to jest bardziej pytanie do samorządów, tak, do wójta gminy, to pana Piotra o te koszta tego przyłącza. No właśnie, czy państwo widzą zainteresowanie mieszkańców gmin, obywateli?
Tak jak powiedziałem, te 461 listów intencyjnych podpisanych i bardzo duża frekwencja.
Ilość gmin, tak?
Bo to 461 gmin, tak?
Tak,
zazwyczaj, ponieważ to jest minimum jedna gmina, czasami jest to jakieś po 2-3 gminy, które po prostu również podpisują jakiś związek.
Ale to może być też gmina samodzielnie, jedna.
Oczywiście,
pojedyncza.
Tak. Lwia część tych gmin, tych listów intencyjnych jest podpisana z pojedynczymi po prostu gminami. 461 w ciągu praktycznie półtora roku. To jest no, bardzo duża po prostu ilość. Myśmy się nie spodziewali aż takiego odzewu. Na dzień dzisiejszy staramy się przede wszystkim przekuć te listy intencyjne w konkretne koncepcje gazyfikacji i plany inwestycyjne. Tak? Mogę zapewnić, że zgodnie z również polityką grupy kapitałowej PGNiG, Polska Spółka Gazownictwa ma zabezpieczone środki inwestycyjne na realizację tego rodzaju inwestycji i od tej strony na pewno damy radę.
Czy pieniędzy nie zabraknie na to? Może
pieniędzy nie zabraknie.
Tak. Witamy kolejnego naszego telewidza. Halo?
Tak, słucham.
Witamy pana serdecznie. Prosimy o imię i o pytanie.
Krzysztof Wielkopolski. Ja mam tak parę pytań. No, pozdrawiam ojca i pana prezesa. No, akurat jestem gazownikiem, to bardzo mi miło. I pytanie odnośnie dywersyfikacji. Mowa o tym rurociągu gdzieś tam z Norwegii, no ale to z tego, co tak tam słyszałem, no, rurociągi nie mogą się krzyżować. A mamy tam Nord Stream 1, będzie budowany Nord Stream 2. Drugie to jest no, zagłębienie Nord Stream 1, które w zasadzie blokuje nam rozwój portu w Świnoujściu. Potem mam jeszcze pytanie odnośnie, tak jak wiemy na pewno, że chyba do tego dojdzie, że Nord Stream 2 będzie i czy Rosjanie będą tutaj dalej puszczać gaz i czy my będziemy zainteresowani właśnie Jamałem, bo tam się z tym też wiąże no, taka sprawa tego kabla przesyłowego. Nie? Ten Świadomów tam biegnie, tam też kiedyś były takie no, wielkie problemy koło tego, to tak pociło się, głośno o tym nie mówi. A tak jako pracownik, no to polikwidowano małe gazownie. No, jest jakaś tam wielka restrukturyzacja w Polskiej Spółce Gazownictwa i mogę powiedzieć, że do pracy dojeżdżamy po 60 parę kilometrów, znaczy z bazy do punktów takich docelowych. No, czy też będzie budowa, tak jak no, wracają małe komisariaty, czy wrócą mniejsze placówki, no, bo ja na przykład dojeżdżam do pracy 30 kilometrów. No, jest to uciążliwe. Dziękuję.
Bardzo panu dziękujemy.
Z miłą chęcią odpowiem. Co do pierwszej części pytania, są to na pewno pytania do przedstawicieli rządu Rzeczpospolitej Polskiej, którzy odpowiadają za politykę energetyczną i do szefa grupy kapitałowej. W związku z tym, tak jak już sygnalizowałem na temat Nord Streamu, krzyżowania się, nie mogę się wypowiadać. Natomiast co do kwestii związanych z restrukturyzacją PSG, ja bardzo panu dziękuję za to pytanie, bo jeżeli pan jest pracownikiem Polskiej Spółki Gazownictwa, to mam nadzieję, że pan potwierdzi, że jeszcze nie tak dawno, czyli rok temu, przed restrukturyzacją organizacyjną, dojeżdżał pan nie 60 kilometrów, tylko teraz być może nawet 100 kilkadziesiąt po prostu kilometrów, ponieważ pragnę przypomnieć, że mieliśmy raptem około 140 tak zwanych rejonów dystrybucji gazu do końca 2016 roku, a Polska Spółka Gazownictwa w ramach właśnie powrotu do klienta tego samorządowego odbudowało blisko 50 gazowni i placówek gazowniczych w całej Polsce na przestrzeni roku 2017. I w tym kierunku idziemy. Oczywiście to wszystko musi być skorelowane z rachunkiem po prostu ekonomicznym, ale na pewno powrót do społeczności lokalnych, do przybliżenia gazownictwa jak najbardziej, tam gdzie jest to opłacalne. Skróciliśmy czas dojazdu brygad pogotowia gazowego do 30 minut. Jeszcze rok temu ten czas dojazdu wynosił 60 minut, czyli podnosimy w ten sposób również bezpieczeństwo, odbudowujemy placówki. Mówię, odbudowaliśmy i gazownie, i placówki w około liczbie około 50 sztuk w roku 2017.
Nie ma z nami pana Krzysztofa, on teraz słucha, jak ufamy, a więc nie odpowie, czy potwierdza to, czy nie, ale jak tutaj pan powiedział, te cyfry mówią same za siebie. I to jest też ta zmiana, no robi wrażenie w ciągu roku, to mówimy o tej skali czasu i ta większa ilość tak bardzo znacząca tych punktów gazowniczych. Jeszcze wrócę do pytania pana Piotra. Tu pan wspomniał o tej dużej ilości gmin listów intencyjnych podpisanych, 460.
Jeden, tak.
Tak, z gminami, tak? A więc ta cena przyłączy, o której pan Piotr wspomniał, pytał się, czy może to być ta cena niższa, jakoś tych gmin nie przeraża, skoro jest takie zainteresowanie tutaj państwa ofertą.
To znaczy na pewno jest ogromne zainteresowanie naszą ofertą z bardzo prostego powodu. We współczesnym świecie, w XXI wieku, na pewno na jego początku, jeżeli chodzi o dostępność paliwa gazowego, to swoisty wyznacznik postępu cywilizacyjnego. We współczesnym świecie mamy ogromne oczekiwanie podnoszenia komfortu życia. Tak się składa, że gaz jest nie tylko paliwem ekologicznym, nie tylko paliwem bezpiecznym, jeżeli się z niego we właściwy sposób korzysta, ale co najważniejsze, paliwem bardzo komfortowym. Tak? Praktycznie nie mamy problemów z zamawianiem dostaw tego paliwa, nie mamy problemów ze składowaniem tego paliwa, bo to wszystko przecież jest właśnie w sieci gazociągów i dostawa na miejsce do pieca gazowego, a współczesne piece gazowe to jest pełna automatyka, tak? Nie ma potrzeby zasypywania pieca węglowego, nie ma potrzeby potem utylizacji odpadów, tak? To wszystko jest rozwiązane, bo praktycznie klient nie widzi naszego paliwa, a z drugiej strony wszystkie funkcje komfortu cieplnego są po prostu spełniane. Mało tego, w dzisiejszym świecie praktycznie możemy sterować po prostu również piecem gazowym, pełną automatyką, komfortem temperatury poprzez naszego smartfona, tak?
Tak, tak, to są właśnie te nowe realia, w których żyjemy. Witamy kolejnego słuchacza, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu, kogo witamy?
Tadeusz Zbiecza.
Bardzo prosimy.
Ja chciałem, szczęść Boże panie prezesie, panu zadać pytanie, czy to jest prawda, że Polska Spółka Gazownictwa przeniesie swoją siedzibę z Warszawy do Tarnowa? I drugie pytanie, czy pan prezes wie, że na przykład samochody pogotowia gazowego, które przyszły w tamtym roku, w grudniu, są do dnia dzisiejszego, nie została wykonana zabudowa, rok te samochody po prostu czekają. Czy to miało być tak, że po prostu samochody zostały kupione od konkretnego dostawcy i mają czekać, czy po prostu w w czym jest problem, żeby zabudować samochody pogotowe przez cały rok? Dziękuję panu bardzo.
Bardzo panu dziękuję
za te pytania. Już odpowiadam, najpierw zaczniemy może od drugiego pytania. Jeżeli chodzi o zabudowy samochodów, niestety, czy na szczęście, mamy po prostu bardzo transparentne procedury zakupowe. Wszystko musimy realizować w postępowaniach publicznych, ponieważ walczymy w tym momencie z kwestiami ewentualnych zjawisk korupcjogennych. Myśmy zwiększyli ilość postępowań publicznych w Polskiej Spółce Gazownictwa z około 20-40, które były realizowane w latach poprzednich, do 435 w tym roku. One są rzeczywiście bardzo transparentne, ale niestety wydłużają przez to oczywiście również czas. Zabudowy do tej pory kupowaliśmy po rozstrzygnięciu postępowania po prostu na określony typ samochodu, no bo trzeba najpierw wiedzieć, co mamy po prostu zabudowywać. Z tego co wiem, te
To jest oddzielne postępowanie,
czyli najpierw się kupuje samochód, tak? Potem jak już wiemy, który samochód wygrał, tak? No to w tym momencie można puścić postępowanie po prostu na zabudowę niewątpliwie tego samochodu i stąd to się po prostu wzięło i bierze. Natomiast staramy się tak zoptymalizować w tej chwili proces zakupowy, żeby takich przypadków absolutnie nie było i żeby to zjawisko po prostu wyeliminować. Mamy nadzieję, że w nowych postępowaniach po prostu publicznych będziemy robić wszystko, żeby te samochody były kupowane razem z zabudowami, jeżeli to będzie możliwe, jeżeli rynek na to odpowie, ponieważ z drugiej strony dilerzy samochodowi niekoniecznie chcą sprzedawać samochody po prostu razem z zabudowami.
Czy widać już koniec tego przetargu, tego drugiego na te zabudowy?
Tak. Znaczy jest realna szansa, że w pierwszym kwartale przyszłego roku samochody już będą po prostu normalnie funkcjonować. Natomiast na dzień dzisiejszy są wykorzystywane częściowo do przewożenia po prostu pewnych elementów, które nie wymagają po prostu skrzyń. W tej chwili poszliśmy w kierunku również tak zwanych rozwiązań częściowych, tak żeby na przykład móc zabezpieczyć narzędzia w samochodach, w niektórych zakładach gazowniczych się to udało, żeby te samochody już po prostu móc użytkować.
A jak z tą siedzibą, z jej przenosinami właśnie pierwsze pytanie?
Tutaj odpowiem wprost. Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa nie jest od kreowania polityki w państwie polskim. Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa jako spółki Skarbu Państwa realizuje politykę rządu. Jeżeli taka będzie wola rządu Rzeczpospolitej Polskiej, taka wola będzie spełniona. Na dzień dzisiejszy trwają, zgodnie z polityką ładu korporacyjnego, wnikliwe analizy tej sytuacji. Po zakończeniu tych analiz zapadną ostateczne decyzje.
Ale jest to jedna z opcji, jak rozumiem, skoro tutaj są takie głosy.
Są gdzieś robione analizy. Jest to jedna z opcji, która po prostu pokazuje, z tym, że bardziej mówimy tutaj o przeniesieniu siedziby niż centrali, tak? Ale to mówię, trwają wielowariantowe analizy. Jak się zakończą, zostaną przedstawione prace właścicielowi. Właściciel podejmie ostateczną decyzję.
I są różne opcje na stole.
Są różne opcje na stole.
Tak. Witamy kolejnego słuchacza i telewidza. Halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże panu. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Mówi Leszek z Kostrzyna nad Odrą, pracownik PSG. Mhm. Ja natomiast nie mam żadnych pytań do pana prezesa. Witam pana, panie prezesie.
Szczęść
nie mam
Boże.
Pytań, natomiast chciałem panu bardzo podziękować za nowe miejsca pracy, które powstały dzięki panu, panie prezesie.
Dziękuję.
I życzyć panu wielu, wielu lat owocnej pracy nadal w spółce PSG, no, która naprawdę pod pana kierownictwem funkcjonuje wspaniale. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, dziękuję bardzo.
To bardzo miły głos, bardzo panie prezesie. Tak, jak to jest?
Nie spodziewałem się takiego głosu. Znaczy niewątpliwie tworzymy nowe miejsca pracy. Tak jak już powiedziałem, około 500 nowych miejsc pracy już w tym roku udało nam się stworzyć dodatkowo. Zatrudnienie w PSG wzrasta z poziomu około 10 550 do 11 100. Ale co najważniejsze, i mam nadzieję, że tutaj głos telewidza również tego jest wyrazem, że wspólnie z pracownikami, ze stroną społeczną w ciągu 2 lat udało nam się przebudować atmosferę pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa. Zastaliśmy spółkę z takim podejściem bardzo przedmiotowym do pracowników, natomiast w ciągu 2 lat odbudowaliśmy podejście podmiotowe jako współpracowników i chcemy, żeby zarząd był postrzegany jako osoby, które nie tylko, że doceniają pracę pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa, ale wspólnie z nimi tworzą określoną wartość dodaną, traktują ich bardzo odpowiedzialnie jako partnerów. To samo ze stroną społeczną. W 2016 roku z jednej strony zarząd drugiej kadencji odwiedził wszystkie oddziały, ale co najważniejsze, w ciągu 2,5 roku wspólnie z 11 organizacjami związkowymi wypracowaliśmy nową strategię, nową strukturę organizacyjną i nowy zakładowy układ zbiorowy pracy Polskiej Spółki Gazownictwa. To wszystko zostało zatwierdzone, skierowane właśnie do realizacji. Zaoszczędziliśmy kilka milionów złotych, nie wynajęliśmy żadnych firm po prostu konsultingowych zewnętrznych i postaraliśmy się wykorzystać mądrość, doświadczenie, profesjonalizm gazowników polskich.
Słuchanie
gazowników
pracowników.
Polskich, tak, dokładnie. Staramy się przede wszystkim słuchać, wyciągać wnioski, wspomagać tą wiedzą po prostu menedżerską, tak żeby zabezpieczyć efektywną i bezpieczną dostawę paliwa gazowego i cały czas wspólnie budować wartość firmy. To właśnie na podstawie tych głosów powstała nowa struktura organizacyjna, gdzie przybliżyliśmy tą strukturę po prostu do samorządów.
A więc nie tylko nowy model dystrybucji gazu w Polsce, ale też nowy model relacji w samej firmie.
Tak, nowy zupełnie. To jest model niespotykany z tego, co wiem, i w Polsce, i rzadko spotykany w Europie. I ten model na pewno nie tylko umożliwił stworzenie nowych 500 miejsc pracy, ale uratował w ubiegłym roku 1300 miejsc pracy, ponieważ firma miała być poddana kolejnej restrukturyzacji. Tak jak już powiedziałem, w latach 2013-2015 odeszło blisko 2,5 tysiąca po prostu pracowników w ramach tak zwanych programów dobrowolnych odejść. W roku 2016 odwróciliśmy ten trend. Tutaj w pełnej współpracy z zarządem PGNiG-EZO.
No niesamowite jest to, że to, co było do wczoraj niemożliwe, dzisiaj okazuje się możliwe i z perspektywami jeszcze. Ale witamy kolejnego naszego słuchacza. Halo? Halo? Szczęść Boże.
Krzysztof z Jarosławia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica. Witam ojca i witam pana prezesa. Bardzo się cieszę, że ta audycja gazowa jest, bo Jarosław jest takim trochę jak gdyby węzłem gazowniczym. W związku z tym chciałem zapytać, bo pan prezes wspomniał o tych wyspowych właśnie stacjach, znaczy o tych wyspowych, tam gdzie nie można przesyłać rurociągami, w związku powstaną takie wyspowe tak zwane i muszą być takie urządzenia jakieś redukcyjne. Więc w związku z tym, jak pan prezes wspomniał, że dużo umów jest tam podpisanych, czy w związku z tym sprowadzamy za granicę te urządzenia redukcyjne, czy po prostu mamy swoje gdzieś produkowane, bo słyszałem, że podobno w Jarosławiu ma powstać jakiś zakład tych urządzeń redukcyjnych, że właśnie ma tu produkowane mają być, właśnie w Jarosławiu i gdzieś mają rozprowadzane być właśnie po tych miejscowościach czy gminach, gdzie nie można rurociągiem przesyłać, gdzie się nie opłaca. Co pan prezes właśnie w tym, chciałem od pana prezesa informację otrzymać, bo coś, co się słyszałem już dawno, a coś cisza jakaś, nie wiem właśnie. Proszę o jakąś taką realną odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Bardzo panu dziękujemy również.
Dziękuję pięknie za to pytanie. Szczęść Boże. Jak najbardziej potwierdzam, została podjęta decyzja w ubiegłym roku o budowie zakładu właśnie stacji redukcyjnych LNG.
Tam w Jarosławiu właśnie, tak?
Tak, tam właśnie w Jarosławiu. Jarosław jest specyficznym miejscem na mapie dystrybucyjnej gazu. Tam w 2012 roku zlikwidowano zakład gazowniczy Polskiej Spółki Gazownictwa. Wtedy pracę straciło około 600 pracowników właśnie z tego okręgu. Podjęliśmy decyzję właśnie w Jarosławiu o budowie pod potrzeby wewnętrzne Polskiej Spółki Gazownictwa stacji LNG i również armatury gazowej, jeżeli chodzi o te stacje. Na dzień dzisiejszy jest podpisana umowa z gazoprojektem wrocławskim. Gazoprojekt wrocławski projektuje nam cały obiekt, ciągi technologiczne, więc oczywiście z jednej strony jest cicho, ale z drugiej strony prace na zapleczu trwają. Dodatkowo pragnę zapewnić, że we współpracy po prostu tutaj z samorządem Jarosławia staramy się bardzo szybko pozyskać po prostu teren pod budowę tego zakładu. Też są bardzo zaawansowane prace i z lokalnymi politykami. Bardzo dziękuję tutaj za pomoc pani poseł Annie Schmidt-Rodziewicz, która bardzo mocno się zaangażowała w cały ten proces i można powiedzieć jest wręcz matką chrzestną tego przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o budowę zakładu. Analizy wszystkie ekonomiczne jak najbardziej potwierdziły zasadność budowy po prostu takiego zakładu, takiego przedsięwzięcia. I będą nowe miejsca pracy w Jarosławiu. W przyszłym roku chcemy zaprezentować wyniki prac po prostu gazoprojektu, jak ten zakład będzie wyglądał. Kupujemy nieruchomość, szkolimy pracowników i ruszamy z produkcją elementów infrastruktury gazowej, w tym stacji oczywiście LNG, które będą rzeczywiście montowane na terenie całego Polski, chociażby w ramach tych listów intencyjnych.
O jakim okresie mówimy tutaj, jeśli chodzi o te fabryki?
Około dwóch lat. Jeżeli chodzi o start po prostu produkcji, natomiast w przyszłym roku ruszamy z budową. Tak?
Tak, tak. To jest Jarosław, czy są jakieś jeszcze inne miejsca w Polsce, gdzie też taka
produkcja
będzie?
Drugim, znaczy jeżeli chodzi o produkcję, to na pewno postawiliśmy na Jarosław, ponieważ tam bardzo mocno po prostu tam wszystkie analizy nam potwierdziły zasadność tej inwestycji. Natomiast drugim miejscem, ale to już jest decyzja naszych władz korporacyjnych, zarządu PGNiG-SA, jest kwestia wspomożenia restrukturyzacji spółki PGNiG Technologie. Jeżeli będzie taka decyzja zarządu PGNiG-SA, jak najbardziej PSG włączy się bardzo mocno w ten proces. Mówimy tutaj o Krośnie.
Krośno. Podkarpacie.
Podkarpacie.
Czyli cały czas ten rejon.
Tak, a trzecim obszarem, ale to już z zupełnie innej półki, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu Centrum Badawczo-Rozwojowego w Rzeszowie i Centrum Badawczo-Rozwojowe Polskiej Spółki Gazownictwa dokładnie startuje po prostu w tej chwili w Rzeszowie. Koncepcja została przyjęta, zatwierdzona i niewątpliwie rozpoczynamy proces fizycznej pracy tego centrum w przyszłym roku.
Bardzo szybko. Witamy kolejnego słuchacza. Halo.
Witamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu. Kogo witamy?
Proszę panów i proszę księdza i pana prezesa. Leży przede mną rachunek z PGNiG z maja tego roku na 156 zł. I w tym jest paliwo gazowe 57,99 zł, czyli tylko 37,12% całego rachunku. A zaś 56,71% to są opłaty abonamentowe, dystrybucyjna stała, dystrybucyjna zmienna. Co się dzieje, panie prezesie, że PGNiG musi dorzucać aż 170% do gazu, którego kupujemy z Norwegii, z Rosji czy skąd indziej? Nie sądzi pan, że coś tu jest nie tak, zwłaszcza w świetle wysokich, bardzo wysokich zarobków prezesów? Dziękuję. Panem Bogu.
Bardzo dziękujemy.
Znaczy, tak jak powiedziałem, nie jestem w stanie odpowiadać tak za część obrotową, natomiast jeszcze raz mówię wyraźnie, z tego co pan przedstawił, pokazał pan logiczny ciąg wszystkich opłat, które składają się na rachunek. Nie da się dostarczyć paliwa gazowego bez sieci dystrybucyjnej, bez sieci po prostu przesyłowej i bez rozliczenia po prostu klienta. Jeżeli chodzi o sieć dystrybucyjną, robimy wszystko. Jeszcze raz pragnę zapewnić w tym miejscu, że rachunki, jeżeli chodzi o wielkość opłaty dystrybucyjnej, to jest do sprawdzenia. Polska Spółka Gazownictwa od 3 lat stosuje tą samą taryfę.
Tak spytam jeszcze trochę przekornie, czy ta ilość inwestycji, która już toczy się, czy jest w planach, czy ona aby nie oznacza wyższych cen przesyłu gazu? Gdzie, skąd trzeba te pieniądze zdobyć?
Już tak? Powiedziałem, że pomimo tak gigantycznych podczas naszego dzisiejszego spotkania inwestycji, pragnę przypomnieć, PSG planuje ponad 11,3 miliarda złotych wydać na inwestycje do 2022 roku. Zakładamy niewątpliwie, zadeklarowaliśmy prezesowi URE, że jednostronnie jesteśmy w stanie zamrozić cenę dystrybucyjną na kolejne 3 lata.
Czyli tu możemy uspokoić naszych słuchaczy.
Jeżeli chodzi o dystrybucję, na pewno jesteśmy w stanie zamrozić.
Tak, tak jest. Panie prezesie, pan wspomniał o tych wielkiej ilości pracowników, którzy byli zwolnieni, teraz są przyjmowani. Nie wiem, czy to są ci sami, czy to są nowe osoby. To pewnie różnie bywa.
Różnie to bywa.
Tak. A właśnie chodzi mi o pracowników. Co z tymi, którzy zostali zwolnieni? Czy jakoś oni wracają? Bo to jest pewien kapitał też i firmy, która ich wykształciła, przygotowała do pracy. Czy oni właśnie wracają i te ich umiejętności dalej służą firmie?
To wszystko, proszę ojca, w zależności jaką umowę przy rozwiązywaniu stosunku pracy podpisywali. Jeżeli się zwalniali w ramach tak zwanych programów dobrowolnych odejść i w tej umowie podpisywali, że przez określony okres czasu nie będą mogli pracować w grupie kapitałowej PGNiG, a takie umowy też po prostu były, bądź że w ogóle nie będą mogli wrócić do grupy kapitałowej PGNiG, no to nie ma możliwości powrotu, ponieważ zgodnie z prawem takich prawa musimy po prostu szanować, tak, i przestrzegać. Natomiast tam, gdzie jest możliwy powrót pracowników, niewątpliwie, gdzie nie ma takich zapisów, bądź te zapisy wygasły, jak najbardziej z miłą chęcią takie osoby po prostu przyjmujemy.
Czy to oznacza też rozwój szkolnictwa technicznego w Polsce?
Tak, jak najbardziej, ponieważ Polska Spółka Gazownictwa poprzez właśnie te programy PDO stanęła przed potężnym wyzwaniem swoistej zmiany pokoleniowej i na dzień dzisiejszy rozpoczęliśmy proces kształcenia własnych kadr. Na dzień dzisiejszy mamy podpisane umowy z 6 zespołami szkół technicznych. To jest szkoła w Krośnie, w Krakowie, w Żorach, w Kościanie koło Poznania, w Łodzi i w Białymstoku. I tam otworzyliśmy, począwszy od tego roku szkolnego, własne klasy, w których szkolimy przyszłych adeptów zawodu, jeżeli chodzi o monterów, o specjalistów, gazowników, tak żeby wychować sobie własne kadry. Biorąc pod uwagę, że w ciągu nawet tylko najbliższych 5 lat spodziewamy się, że na emeryturę, jeżeli chodzi o samych monterów, odejdzie około pracowników technicznych, przepraszam bardzo, około 1200 osób.
A tutaj mówimy jeszcze o rozwoju firmy, a więc zastąpienie tych, którzy odchodzą, plus jeszcze nowe obszary do ogarnięcia.
Na pewno mogę powiedzieć jedno, że zawód gazownika jest zawodem na dzień dzisiejszy przyszłościowym, przyszłości. Nie tylko, że w ramach takich programów, gdzie wspieramy klasy, je wyposażamy, ale również zapewniamy możliwość od razu miejsc pracy w Polskiej Spółce Gazownictwa po oczywiście pozytywnym zdaniu egzaminów końcowych i otrzymaniu odpowiednich not.
Czy to jest też bardzo ważny komunikat dla naszych młodych słuchaczy, którzy myślą może o wyborze zawodu.
Dokładnie.
Warto to wziąć pod uwagę, taki kierunek kształcenia i pracy. Witamy kolejnego słuchacza.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Tutaj mówi Stanisława od Gorlic. Ja chciałam powiedzieć, witam pana ojca i pana prezesa. Chciałam powiedzieć, że tutaj w latach 86 i 7 odkrywali tutaj gaz. To jest Bystra koło Gorlic. I jest właśnie w jednym miejscu, to tak, no nie mogli to jakoś tam zaplombować. To co chwilę przyjeżdżali, upuszczali ten gaz. I no bardzo taka wysoka szła fontanna i w końcu przyjechali ekipa jakaś ciężkimi samochodami białymi i zablombowali to. No i wszystko to jest tak już tyle lat zablombowane, a że tam jest bardzo dużo tego gazu. I ostatnio to w 2002 roku też właśnie nawet w naszym lesie to odkrywali i tam płacili za to, co tam odszkodowania były, no to płacili. No i wszystko to tak stoi zablombowane. Chciałam to powiedzieć, bo jestem starszą osobą, a nikt tym się nie interesuje.
Dziękuję bardzo za tą informację. Przekażę tą informację zarządowi PGNiG S.A., bo tak jak już mówiłem, my zajmujemy się dystrybucją gazu, natomiast to, o czym pani mówiła, to są zjawiska związane z eksploatacją otworów, czyli z wydobyciem, ale na pewno przekażemy tą informację zarządowi PGNiG S.A.
Też widzimy, jak to jest cały złożony system, jeśli chodzi o gaz. My tak mówimy, prości użytkownicy gazu, a to nie jest takie proste. Ten podział jest bardzo ścisły i to nie jest takie proste, cały ten mechanizm ogarnąć. Pan wspomniał, panie prezesie, też mówiąc tutaj o gazownictwie, o dystrybucji, też w kontekście pewnego takiego skoku cywilizacyjnego w Polsce. Pan użył takiego zwrotu, że jest to pewien wyznacznik rozwoju pewnej cywilizacji, dostępność do gazu. inwestycje, firmy, które potrzebują gazu, czy poszczególni obywatele, którzy właśnie ich jakość życia też się w ten sposób wydatnie podnosi. A więc tutaj też mówimy, mówiąc o takich rzeczach takich technicznych, też mówimy o czymś, co jest nie tylko techniczną kwestią, ale też o pewnej jakości naszego życia, pewnej właśnie podniesienia poziomu cywilizacyjnego w Polsce.
Tak, niewątpliwie. Czy jeżeli chodzi o standardy, można powiedzieć, europejskie, to mamy gdzieś tam dostępność w granicach około 80%. W Polsce dzisiaj 58% tylko gmin. Proszę zobaczyć, jaką mamy odległość do średniej. Natomiast z drugiej strony tak się składa, że właśnie aktualnie paliwo gazowe z jednej strony jest wyznacznikiem komfortu życia, a z drugiej strony niewątpliwie przyciąga biznes. Bez paliwa gazowego nie mamy absolutnie szans na przyciągnięcie skuteczne biznesu, tworzenie nowych miejsc pracy, ponieważ nawet w takich regionach typowo rolniczych, wiejskich, dzisiaj postrzeganie rolnika jest zupełnie inne. Tak, dzisiaj rolnik to jest, można powiedzieć, średniej czy małej wielkości, czy dużej wielkości biznesmen, tak, który musi wykorzystywać również gaz do swoich procesów technologicznych, chociażby po prostu produkcji regionalnych wyrobów.
Oczywiście, czy do hodowli zwierząt,
wiele
jest tych spraw tutaj. Tak. Jaka jest średnia? Mówimy, w Polsce 58% mieszkańców ma dostęp do gazu. Jaka jest średnia taka optymalna? Nie wiem, czy możemy mówić w ogóle, zakładać, że dojdziemy do 100%, czy to jest realne?
Około 80% to jest, można powiedzieć, taki bardzo dobry już wskaźnik po prostu europejski.
I w ten wskaźnik celujemy u nas?
W ten wskaźnik na pewno celujemy, robimy wszystko, tak jak już dzisiaj wspominałem. Dzisiaj już na pewno wiemy, że do 2022 roku minimum 125 gmin po prostu całkowicie zgazyfikujemy.
Dodatkowo?
Dodatkowo, tak, oczywiście dodatkowo, które po prostu absolutnie jeszcze dzisiaj nie są zgazyfikowane.
I wtedy jaki ten wskaźnik będzie osiągnięty? I
wtedy będziemy gdzieś się zbliżać do poziomu około 60%. 5%.
Czyli lepiej niż jest, ale jeszcze nam będzie brakować.
Ale jeszcze nam daleko, no, ale tak jak mówię, nie odrobimy tych zaległości, tak, tych zaniedbań wieloletnich infrastrukturalnych w ciągu kilku lat. To są gigantyczne jednak nakłady. Ja pragnę przypomnieć, że my przeznaczymy w ciągu najbliższych lat jako w ogóle grupa kapitałowa, w tym PSG, właśnie na gazyfikację ponad 11 miliardów złotych. Tak? Czyli mówię, PSG przeznacza ponad 11 miliardów złotych na rozbudowę systemu, na przebudowę systemu dystrybucji gazu w Polsce jako narodowy operator systemu dystrybucji gazu.
Tak. I to jest też ta kwota, o której pan wspomniał, to 11 miliardów złotych. To też możemy patrzeć jako na formę inwestycji. To nie jest tylko wydatek. To jest inwestycja, bo właśnie to koło zamachowe.
To jest koło zamachowe, to są dziesiątki, setki firm, dzięki którym mamy miejsca pracy w Polsce, w jej części. To są firmy, które mogą realizować właśnie inwestycje sieciowe, tworzyć po prostu stacje redukcyjno-pomiarowe, odpowiednią armaturę, którą my potem montujemy po prostu na naszej sieci. To jest pobudzanie koniunktury gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
Czy te pieniądze do Skarbu Państwa, one wracają?
Jak najbardziej one wracają.
Z nawiązką.
Z nawiązką.
Tak możemy powiedzieć. Drodzy Państwo, mówimy dzisiaj o sytuacji rynku gazu w Polsce. Naszym gościem jest pan Jarosław Wróbel, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa. Temat złożony, jak słyszymy. Zapraszamy do pytań teraz. Potem już zapowiem, jak zwykle, część druga naszych rozmów w Radiu Maryja o 21.30. Będzie nieco więcej czasu i też jeszcze będzie można o kolejne kwestie jeszcze dopytać. Także tutaj właśnie mówimy o kwotach tutaj, no, imponujących. I projekt, który jest projektem nie tylko technologicznym, ale też projektem jest pewnym też cywilizacyjnym. Właśnie to.
Tak, proszę, to na pewno jest projekt cywilizacyjny. To jest na pewno projekt również, który stwarza szansę rozwoju na wielu płaszczyznach. Tak? To jest projekt, który de facto z jednej strony kreuje nowe miejsca pracy, z drugiej strony poprawia jakość życia Polaków, a po trzecie również umożliwia chociażby znaczne ograniczenie czy eliminację po prostu smogu, czyli zjawiska, z którym mamy szczególnie w ostatnich latach do czynienia, które się wpisuje w całą rządową strategię czystego powietrza, żebyśmy wreszcie również mieli godne warunki po prostu życia z punktu widzenia środowiska naturalnego. Tak.
Witamy serdecznie na antenie kolejnego naszego telewidza.
Halo.
Halo, witamy Panią.
Szczęść Boże, dzwoni Maria z Podtarnowa.
Szczęść Boże.
Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Dlaczego Tauron zabiega o możliwość sprzedaży gazu?
Konkretne pytanie, Pani Mario, tak? Dziękujemy bardzo.
To znaczy, to jest pytanie z obszaru obrotowego, tak? Natomiast ja mogę tylko powiedzieć tyle, że na dzień dzisiejszy jest wolność i swoboda gospodarcza i każdy z koncernów paliwowych próbuje po prostu również dywersyfikować swoje portfolio po prostu produktowe. Natomiast trudno mi jeszcze wypowiadać za władzę Tauronu, dlaczego władze Tauronu zabiegają o możliwość sprzedaży po prostu gazu. Ja mogę powiedzieć jedno, że my jako Polska Spółka Gazownictwa na pewno gaz w sposób bezpieczny i efektywny dostarczymy do 7 milionów czy nawet więcej milionów klientów w Polsce.
Też na pewno to świadczy o tym, ten fakt, o którym Pani Maria wspomniała, że jest to przedsięwzięcie dochodowe. Każda firma, jeśli wchodzi w jakąś działalność, podejmuje, no to dla zysku. Tam widzi, upatruje.
Oczywiście, współczesny świat, wiemy doskonale, że przedsięwzięcia, one się muszą po prostu spinać. Polska Spółka Gazownictwa działa również z punktu widzenia efektywności. Mamy jedną z najwyższych efektywności, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w Europie i niewątpliwie tutaj z punktu widzenia nawet benchmarkingu europejskiego PSG jest na czołowym miejscu.
W tym kontekście pytania Pani Marii spytam, czy jest tutaj wielość dystrybutorów gazu w Polsce? To mamy różnych dystrybutorów gazu w Polsce, oprócz jeszcze Polskiej Spółki Gazownictwa.
Znaczy, jest to rynek otwarty i tych, znaczy, jeżeli chodzi o dystrybutorów, tak, znaczy mamy oczywiście około 53 dystrybutorów innych, tylko że tak jak powiedziałem na wstępie, o ile Polska Spółka Gazownictwa stanowi około 97% potencjału rynku, to tych pozostałych 53% to jest 3% potencjału.
Dzielą to między siebie.
Dystrybucji i to dzielą między siebie. Tak.
A my tu widzimy też skalę porównawczą. Mamy tutaj jasną ilustrację tutaj spółki, jej roli na rynku dystrybucji gazu w Polsce, bo o tym dzisiaj mówimy. Proszę Państwa, bardzo dziękuję Państwu za bycie z nami w tej pierwszej części rozmów. Zapraszam do części drugiej o 21.30 do Radia Maryja, gdzie naszym gościem będzie nadal pan prezes, pan Jarosław Wróbel, prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa. Zapraszam do słuchania, do pytań, do tworzenia tej naszej audycji. Na pewno warto, jak słyszymy, wątków jest wiele i temat jest bardzo też i przyszłościowy i też angażujący różne wymiary życia gospodarczego czy też społecznego naszej ojczyzny. Teraz bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Żegnam się, mówię do zobaczenia. Panu dziękuję też za udział w naszym programie.
Dziękuję bardzo Państwu. Do zobaczenia.
I do usłyszenia teraz niebawem, dzisiaj wieczorem jeszcze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.